Mija 20 lat od ataków islamskich terrorystów na World Trade Center w Nowym Jorku oraz na Pentagon w Waszyngtonie. Trzeci zamach został udaremniony dzięki heroicznej postawie pasażerów lotu United Airlines 93, który rozbił się na polu w Pensylwanii. Łącznie w zamachach zginęło 2996 osób, w tym 19 terrorystów Al-Kaidy. Jak ten tragiczny poranek 11 września 2001 roku wspominają świadkowie i mieszkańcy Nowego Jorku? Co sprawiło, że Amerykanie zjednoczyli się w obliczu ataku? Jak dziś zjednoczyć tak bardzo podzieloną Amerykę? O to zapytam m.in. Daniela Pipesa, historyka i założyciela Forum Blisko Wschodniego i syna doradcy prezydenta Ronalda Reagana, a także przedstawiciela Polonii, który mieszkał wtedy w Nowym Jorku. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Chojecka, zapraszam. Ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie i państwa.
Oraz szef wiadomości Idź Pod Prąd, redaktor Cezary Kłosowicz. Witam również.
Dzień dobry.
Drodzy państwo, będziemy dla was komentować te wydarzenia sprzed 20 lat, ale również obecną sytuację w Ameryce i w świecie. Ale najpierw oddajmy głos Janowi Szumańskiemu. To jest Polak, który mieszkał wówczas w Nowym Jorku i kierował odgruzowywaniem centrum miasta po ataku na World Trade Center.
W momencie, kiedy doszliśmy tam, to był jeszcze dzień oczywiście, w momencie przechodząc wokoło wchodziło się w dym tak gęsty, że zaczęliśmy biec, bo nie można było oddychać. Nie mogłem uwierzyć w to, że nie zostało nic. To zamieniło się w taką małą kubkę gruzu. Bo to było jednak 110 pięter, prawda? I gdzie to jest? Gdzie to się to rozleciało? Nie mogłem uwierzyć w to. Jak ja już tam dojechałem, było tysiące ludzi. Strażacy, policjanci. I nie było miejsca, w którym mógł się wcisnąć i coś zrobić. Ponieważ jestem z tych, którzy nie poddają się szybko, pomyślałem, że może tak sobie gdzieś od tyłu. Wziąłem swoje maszyny, zacząłem sprzątać te boczne ulice, usuwać samochody, gruzy. I w ten sposób dostałem się do południowej strony. Okazało się, że byłem tam sam, jedyny, jako jedyna firma. Zacząłem sprowadzać coraz więcej maszyn, ludzi i tak powolutku okrążyłem teren budynków od strony południowej, północnej i zachodniej. I w ten sposób jakoś właśnie się zrobiło, że moja firma przejęła 50% tego całego terenu, a trzy inne firmy następne 50%. Ja się nauczyłem blokować moją pamięć i o tym nie rozmawiam z nikim, przeważnie nie próbuję omijać ten temat, dlatego że było to przerażające, to nie wystarczy. Dlatego, że widząc te ciała, które wyciągaliśmy, widziało się, jak oni ginęli. Widzieliśmy te ciała, które były popalone. Kobietę, która wyciągała rękę z gruzów, którą pierwszą znaleźliśmy, to rękę, która wołała o pomoc. Tak się przynajmniej wydawało wtedy. Ciało, które moja maszyna rozwalała na pół, bo nie widzieliśmy, że to jest ciało i dopiero odkryłem w ciężarówce, wszedłem i zobaczyłem, że to jest pół człowieka i wtedy musieliśmy wydobyć drugą część. To jest po prostu nie do opisania. Ja byłem dumny w tych pierwszych dniach z Amerykanów, z Nowojorczyków, którym w tym momencie oczywiście byłem. Ta pomoc, ta bezinteresowność, ta siła, która ich tam utrzymywała i co my tam robiliśmy, była imponująca, była niesamowita. Nikt nie dbał o to, żeby mieć zapłacone, co zjadł, co wrzucił, tak, tylko ta myśl, żeby ratować ludzi i coś zrobić.
A przed nami Daniel Pipes, historyk, publicysta, polskiego pochodzenia. Założyciel, dyrektor Forum Blisko Wschodniego i syn Richarda Pipesa, który był doradcą prezydenta Ronalda Reagana do spraw Rosji i Europy Środkowej. Ta rozmowa przed nami i później nasz komentarz i kolejni naoczni świadkowie tego tragicznego dnia.
Naszym gościem jest dziś pan Daniel Pipes. To zaszczyt gościć pana w naszej telewizji. Bardzo mi miło. Czy pamięta pan, gdzie pan był w momencie ataku z 11 września? Co pan czuł? Jaka była pana pierwsza reakcja, pierwsze myśli? Byłem w domu, właśnie wyruszałem do pracy, kiedy przez telefon dowiedziałem się, że samolot uderzył w jedną z wież w Nowym Jorku. To zmieniło moje życie. Wiele wysiłku włożyłem przez kolejne kilka lat, by zrozumieć to, co się stało. Szukałem wytłumaczenia. Jaka była pana pierwsza reakcja, pierwsze myśli? W pierwszej chwili pomyślałem, że to radykalni muzułmanie, islamiści, ale nie mówiłem tego głośno, bo nie chciałem się pomylić. Musiałem być ostrożny. Przez tydzień nic nie mówiłem, aż rząd amerykański potwierdził w końcu, że to byli islamiści, że to byli ludzie, których działanie badam. Jak ataki wpłynęły na pańskie życie? Wywróciły je do góry nogami. Miałem karierę, byłem zajęty, a to dodało mi jeszcze więcej zajęć. To są ludzie, którymi zajmowałem się już od dziesięcioleci. Przyciągnęło to uwagę wielu mediów i rządu, którzy chcieli zrozumieć to, co się stało, a ja byłem jedną z osób, którą poproszono o wyjaśnienie. To był bardzo pracowity czas. To było straszne, ale te straszne wydarzenia pomagają Ameryce lepiej zrozumieć swoich wrogów. Chciałabym zapytać pana o wpływ ataków zarówno na rząd, jak i społeczeństwo amerykańskie. Czy może nam pan powiedzieć coś więcej na ten temat? Bezpośrednim skutkiem było zjednoczenie Amerykanów. Krążył slogan "Stoimy zjednoczeni, Amerykanie są razem". Ale to upadło bardzo szybko, w ciągu 3-4 miesięcy. Przerodziło się to w dyskusję o tym, kto jest winny, dlaczego to się stało, jakie są konsekwencje. To zjednoczyło nas tylko na krótki czas i doprowadziło do większych konfliktów i różnic między Amerykanami. Ma pan powiązania z Europą, ma pan polsko-żydowskie korzenie. Jak atak wpłynął na Europę i cały świat? Co pan o tym myśli z perspektywy tych ostatnich 20 lat? Początkowo Stany Zjednoczone otrzymały wiele wyrazów współczucia. To był jedyny moment w historii NATO, gdy jego członkowie razem walczyli z wrogiem. Jedyny moment. Jednak sytuacja szybko przerodziła się w przedmiot sporu i poróżnień. Widzimy to dzisiaj, 20 lat później. Wielka kłótnia i wielkie różnice w postrzeganiu przyczyn, konsekwencji samego zjawiska islamistów, tak jak kilka tygodni temu w Afganistanie. I to trwa. To duży problem we Francji, na Białorusi, wszędzie. Niedawno odbyły się wybory w Maroko. To jest ważna i dzieląca sprawa. Co to oznacza? Jak to się stało? Jak radzić sobie z tą radykalną formą islamu? Jak ten atak wpłynął na Stany Zjednoczone, patrząc z perspektywy 20 lat? Co się zmieniło? Jak zmienili się Amerykanie? Najważniejszym skutkiem było rozpoczęcie przez amerykański rząd wojen w Afganistanie i Iraku. Te wojny trwają już wiele lat i stworzyły podziały między lewicą i prawicą, między zwolennikami i przeciwnikami wojny. To najważniejszy skutek ataku 11 września. Oriana Fallaci w książce Wściekłość i Duma chwaliła jedność Amerykanów po zamachach. Jak to zrobiliście? W jaki sposób wy, Amerykanie, zdołaliście zjednoczyć się i poświęcać w obliczu takiej tragedii? To było dość proste. W obliczu ataku kraj jednoczy się. Ale to nie był atak rozciągnięty w czasie. Nie było serii porwań samolotów. To nie było jak Pearl Harbor, które stało się początkiem dużej wojny. To było pojedyncze zdarzenie. Dlatego też kilka miesięcy po ataku Amerykanie znowu zaczęli się kłócić, a nawet kłócili się bardziej niż wcześniej. Dzisiaj sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest bardzo trudna. Podział między lewicą i prawicą jest największy od lat 70., między innymi przez wydarzenia z 11 września, przez spory, które zaczęły się wtedy i rozszerzały na inne obszary. Pański ojciec Richard Pipes był doradcą Ronalda Reagana. Obserwuję USA z daleka. Jak pan wspomniał, społeczeństwo amerykańskie jest obecnie podzielone. Czy zgadza się pan z tym, że jesteście tak podzieleni przez politykę, czy stoją za tym inne powody? Przyczyną jest polityka, ale nie tylko. Teraz to już cały sposób patrzenia na świat. Podejście do szczepień, aborcji, Afganistanu. Istnieją ogromne podziały w tym, jak lewica i prawica postrzega te same sprawy. Nie zgadzają się w podstawowych sprawach. Wracając do 11 września, takim podstawowym tematem było pytanie, czy dokonał tego radykalny, totalitarny wróg, który nas zaatakował? Czy przyczynili się do tego źle postępujący Amerykanie? Czyja to wina? Ich czy nasza? To ogromna, fundamentalna różnica. Nie dotyczyła taktyki ani tego, jak powinna wyglądać odpowiedź. To było coś dużo większego. To pytanie o to, kto jest winny. I różnicę wokół tego widzimy w całej Ameryce. To jest bardzo trudne i rozczarowujące, a początki tego sięgają wydarzeń z 11 września, 20 lat temu. Wracając do prezydenta Reagana, gdyby próbował zjednoczyć Amerykanów, jakie były jego pomysły na zjednoczenie społeczeństwa? Oczywiście każdy prezydent chce mieć za sobą cały zjednoczony naród, ale Reagan wyróżnia się, bo miał idee. Wierzył w coś i był gotów walczyć o to, w co wierzył. Jeśli inni nie zgadzali się z nim, to w porządku, ale on walczył o swoje przekonania, nie przekraczał ich, nie szedł na kompromis. Starał się tego nie robić. Wyróżnia się na tle innych prezydentów USA. Był jednym z kilku prezydentów, którzy naprawdę mieli idee i chcieli je wprowadzić w życie. Nie możemy powiedzieć tego samego o większości jego poprzedników i następców. Barack Obama pasował do tego wzorca. Nie pasowali do niego za to George Bush, Donald Trump czy Joe Biden. Oni nie mają wizji. W co wierzył Ronald Reagan? Generalnie poglądy konserwatywne, wolność jednostki, wolny rynek, silny sprzeciw wobec komunizmu. To proste, podstawowe poglądy, które przed nim zostały utracone, szczególnie przez Jimmy'ego Cartera. A Reagan objął urząd z tą prostą wizją, promował ją przez 8 lat i do pewnego stopnia zmienił kraj. Przekonał wielu Amerykanów, którzy początkowo byli do niego sceptycznie nastawieni. Porozmawiajmy o Ameryce dzisiaj. Powiedział pan, że Amerykanie są podzieleni na demokratów i republikanów, lewicę i konserwatystów. Czy ma pan jakieś pomysły na zjednoczenie społeczeństwa? To trudne pytanie. Chciałbym je mieć. Chciałbym, by inni też mieli pomysły. Ale uważam, że teraz nie jesteśmy w stanie wypracować tych pomysłów. Jest wiele prób zasypania podziałów między stronami, ale jak mówiłem wcześniej, różnice są tak wielkie, że trudno znaleźć wspólną płaszczyznę. trudno znaleźć ludzi, którzy zechcą ze sobą współpracować i znaleźć rozwiązania, które zadowolą obie strony. Przykro mi, ale nie mam żadnych dobrych pomysłów. Oriana Fallaci napisała w swojej książce, że to patriotyzm był niegdyś podstawą waszej jedności. Czy Amerykanie są nadal patriotami? Jesteśmy podzieleni. Połowa narodu jest patriotyczna, nacjonalistyczna, dumna, wierzy w to, że jesteśmy wielkim państwem. Druga połowa uważa, że jesteśmy zepsuci, agresywni, rasistowscy. To fundamentalna różnica. Są ludzie, którzy kochają USA, są dumni, oraz ludzie, którzy Stanów Zjednoczonych nienawidzą, wstydzą się. Podział jest mniej więcej pół na pół, a strona krytyczna, lewa strona, zyskuje na tym, ponieważ kontroluje praktycznie wszystkie najważniejsze instytucje, system edukacji, media, nawet korporacje. To coś nowego. Korporacje. Kiedyś tak nie było. Co więcej, przesuwają się coraz bardziej na lewo i tworzą problemy w coraz to nowych obszarach. Transpłciowość. 5 lat temu nie mówiło się o tym, a teraz mówi się często. Endemiczny rasizm. Kiedyś to były dużo mniej istotne tematy niż dzisiaj. W Stanach Zjednoczonych rozgrywa się poważna walka między tymi, którzy są dumni z państwa, a tymi, którzy dumni nie są, którzy uważają go za zepsuty, bardziej zepsuty niż inne kraje. To wielka debata. Wracając do tematu skutków 11 września, co sądzi pan o wycofaniu wojsk amerykańskich z Afganistanu? Nigdy nie byłem skory do budowania państw. Ameryka dokonała wielkiego osiągnięcia w 1945 roku, odbudowując Niemcy, Austrię, Włochy, Japonię i czyniąc je nowoczesnymi, skutecznymi, demokratycznymi państwami. Coś niezwykłego. To się nigdy wcześniej nie stało. Ale poszło to tak dobrze, że stało się założeniem amerykańskiej polityki, że jeśli wejdziesz do państwa i obalisz rząd, to potem pomożesz mu, odbudujesz naród, sprawisz, że będzie podobne do USA. Ale rok 2001 w Afganistanie i 2003 w Iraku to nie był rok 45. Z wielu powodów to się nie udało. Od początku byłem przeciwny. Uważałem, że to się nie uda. Tak, można było pozbyć się Talibanu, można było pozbyć się Saddama Husajna, ale potem trzeba było wyjść, dać pieniądze, znaleźć silnych ludzi, którzy pokierowaliby krajem, a potem odejść. My tego nie zrobiliśmy i przegraliśmy. Ale to nie musiało się aż tak źle skończyć. 2,5 tysiąca żołnierzy amerykańskich miało nie lada osiągnięcia, aż do czasu miesiąc temu. To nie był spektakularny sukces, ale i nie była to taka katastrofa, jaką widzimy teraz. Obwiniam George'a Busha za rozpoczęcie tego programu odbudowy państw, ale też obwiniam Joe Bidena za wyjście stamtąd w tak katastrofalny sposób. To nie tylko była katastrofa, ale on jeszcze jej nie uznaje. Udaje, że to było wspaniałe, że nie mogło być lepiej. To też źródło podziału. Jego zwolennicy powiedzą, że wyszło świetnie, a krytycy, tacy jak ja, stwierdzą, że to było straszne. Tu jest bardzo mało miejsca na kompromis. Te wydarzenia są albo wspaniałe, albo straszne. Niewielu powie, że to było okej, że nie było świetnie, ale nie było też tragicznie. Ludzie albo powiedzą, że to była świetna robota, albo że to była katastrofa. Więc nie jest pan optymistą co do prezydentury Joe Bidena? Nie, nie jestem. Po części on mentalnie już nie domaga. Po części jest arogancki. Po części jest nieelastyczny. Myśli, że wie lepiej niż ktokolwiek inny. Nie jestem optymistą. Osobiście mam nadzieję, że mentalnie nic mu nie jest, że przeżyje, ponieważ mógłbym niejedno powiedzieć o pani wiceprezydent. Niezbyt wesoła perspektywa. Przeglądam pański Twitter. Opublikował pan wpis poniekąd związany z tematem naszej rozmowy, dotyczący rozpoczynającego się we Francji procesu terrorystów, którzy przeprowadzili atak na Bataclan w 2015 roku. Napisał pan, że jest pan sceptyczny. Dlaczego? To ogromny proces, największy w historii Francji. 14 oskarżonych, 300 prawników, 1700 skarżących, nowy budynek z ochroną w centrum Paryża. I po co to wszystko? My wiemy, że ci ludzie są winni. Dlaczego to trwa już 6 lat? To stało się w listopadzie 2015 roku. Mamy wrzesień 2021. Po co to przedstawienie? Dlaczego nie ma procesów wobec każdego z oskarżonych osobno, z kilkoma prawnikami i kilkorgiem skarżących? Po co ta wielka szopka? Myślę, że to się źle skończy. Czy uważa pan, że to, co dzieje się w Europie, mam tu na myśli islamskie ataki terrorystyczne na obywateli, ma jakiś związek z wydarzeniami z września 2001 roku w USA? Myślę, że ma, w tym sensie, że w obu przypadkach doszło do ataków ze strony dżihadystów. Europa nie doświadczyła niczego tak dużego. Myślę, że atak w Biesłanie w Rosji w 2004 roku był najgorszy. Był też Madryt, Londyn rok 2007. Ale żaden atak nie miał tak dużej skali jak ten w Stanach Zjednoczonych. Istnieją dwie formy promocji ruchu. Pierwsza przez system, druga przez rewolucję i przemoc. To różnica między socjalistami i komunistami. Jedni działają przez system, drudzy go obalają przez rewolucję. Tę samą różnicę widzimy u islamistów. Jedni chcą osiągnąć swoje cele przez edukację, filantropię, prawo, politykę czy media i nie uciekają się do przemocy, a inni tę przemoc stosują. Według mnie forma nieagresywna jest groźniejsza niż agresywna. Mamy wojsko, wywiad, władze, które mogą walczyć z agresorami. Agresorzy nie mają żadnych realnych osiągnięć. Spójrzcie na 11 września. Co tym osiągnęli? Uważam, że to nie zadziałało. To im nie pomogło. To nie obaliło rządu USA. To nie sprawiło, że Amerykanie się poddali. Ten atak nie przyniósł skutku, tak samo jak ataki w Europie, ani te duże, o których wspomniałem, ani mniejsze, które mają miejsce dość często. Skuteczne jest działanie przez system, a to dzieje się cały czas. W Europie Zachodniej i w Ameryce Północnej. To bardzo niepokojące. Nie martwię się tak bardzo przemocą, jak promocją islamizmu przez system. Co według pana po tych 20 latach jest najważniejszą lekcją dla Amerykanów? Ale nie tylko dla nich, ale także dla Polski i ludzi z całego świata. Główną lekcją z 11 września jest to, że radykalny islam, islamizm, jest wielkim zagrożeniem dla całego świata, zarówno dla muzułmanów, jak i innych osób. Trzeba go traktować poważnie. To jest wielka ideologia naszych czasów. Nie jest nią komunizm ani faszyzm, tylko islamizm. Są też inne zagrożenia. Chiny są wielkim zagrożeniem, ale one nie mają ideologii, nie mają zestawu idei, które pociągają ludzi z całego świata. A islamizm, tak jak faszyzm czy komunizm, może być atrakcyjny. Możesz być kimkolwiek, mieszkać gdziekolwiek i może ci się to spodobać. Możesz przejść na islam, przyjąć ten światopogląd. Możesz go przyjąć jako muzułmanin i jako niemuzułmanin. To najsilniejsza ideologia naszych czasów. I atak z 11 września był jej wielkim, spektakularnym aktem agresji. Ale to dzieje się też bez wielkich, spektakularnych aktów agresji. To dzieje się cały czas przez promocję tej radykalnej, utopijnej ideologii. Widzimy w Afganistanie, że islam, komunizm chiński i Rosja współpracują tam ze sobą. Jest wiele zagrożeń. Rosja jest jednym z nich, ale Rosja nie ma już idei. Putin nie promuje ideologii, którą ludzie na całym świecie uznaliby za atrakcyjną. To jest rosyjski nacjonalizm. Jest też chiński nacjonalizm. A islamizm nie jest nacjonalizmem. Jest ideą, która może spodobać się każdemu, gdziekolwiek na świecie, bez względu na wiek, rasę czy płeć. To pociągająca ideologia, tak jak niegdyś faszyzm i komunizm. Islamizm jest teraz żywą, prężną, agresywną i straszną ideologią naszych czasów. Daniel Pipes, dziękujemy bardzo za ten komentarz. Przesyłamy pozdrowienia od Polaków dla Amerykanów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Eunika Chojecka. Do zobaczenia.
Za chwilę skomentujemy dla Państwa tę rozmowę. Spytam naszych gości, czy zgadzają się z Danielem Pipesem, że to islamizm jest największym zagrożeniem dla świata. Również Was, drodzy widzowie, proszę o Wasze głosy. Piszcie na czacie, na YouTubie, a także z hashtagiem IPPTV, na Twitterze, na Facebooku. Pytanie też do Was, jak Wy wspominacie ten dzień, 11 września 2001 roku, jakie mieliście wtedy myśli i co dzisiaj chcielibyście przekazać Amerykanom. A z nami jest już Jacek Drabik z klubu Idź Pod Prąd Chicago, ale w tym tragicznym dniu mieszkał w Nowym Jorku. Witamy Cię, Jacku. Czy nas słychać?
Słychać. Witam serdecznie.
Witamy.
Witamy serdecznie. Jacku, jak Ty wspominasz ten dzień? Co wtedy robiłeś? Czy pamiętasz swoją pierwszą reakcję, kiedy dowiedziałeś się, co się dzieje?
Tak, pamiętam ten dzień dobrze. Byłem wtedy w domu i słyszeliśmy bardzo dużo karetek. No, z każdej strony gdzieś jechające. Także włączyliśmy, z moim ojcem byłem w domu, także włączyliśmy telewizję, żeby zobaczyć, co pokazują. I od razu w programie były pokazane, że uderzył samolot w World Trade Center, pierwszy budynek. I no, od razu pierwsze myśli to były, że możliwe, że jakiś wypadek, nie? Że uderzył samolot przez wypadek. No i czekaliśmy na jakieś więcej informacji, co podadzą w telewizji. I ja z ciekawości, jak to wygląda na żywo, bo mogłem zobaczyć te budynki z dachu tego budynku, w którym mieszkałem. I wyszedłem na dach, żeby to zobaczyć. I no, tam oglądałem to na chwilę, ale tam za bardzo nic nie było widać, bo pełno dymu. I myślę, no zejdę na dół, zobaczę, co w telewizji mówią. I kiedy schodziłem z powrotem, drugi samolot uderzył. No to wtedy już pomyślałem, że coś jest, że to jakiś atak jest. I już chyba wtedy nawet podawali, że to jest atak. Także no... Taki szok, nie? Jak zacząłem pytać ojca, jak to mogą teraz ugasić i jak to będzie wyglądać, ale nie było za bardzo odpowiedzi na to. Mówi, taki budynek, żeby zagasić bardzo wysoko, że to no nie jest to łatwe, nie? Także takie pierwsze myśli.
A powiedz mi, Jacku, jak wtedy zareagowali Amerykanie? Twoi przyjaciele, również Polonia, jakie były wtedy nastroje?
Była bardzo, nawet my w domu nie panikowaliśmy, ale od razu pytania, bo mój brat jeździł na Manhattan, dowoził towar, spożywcze towary i próbowaliśmy do niego zadzwonić. Nie pamiętam, czy to było zaraz, jak uderzyły samoloty, czy dopiero jak upadły te budynki, ale nie da było się dodzwonić, bo na komórkę oczywiście, bo te anteny, które były na tych budynkach, podawały sygnał do komórek, telefonów komórkowych, także było bieda się dodzwonić do kogokolwiek. No taki szok był, co się dzieje. Później tego dnia wyjechałem z domu, żeby tam spotkać się z kolegami i widzieliśmy ciężarówki, jak wywożą ludzi z Manhattanu. No, także to był bardzo, bardzo taki ponury dzień. Widzieliśmy ludzi płaczących na schodach. Ktoś gdzieś próbuje dzwonić. Był bardzo duży chaos.
Jacku, a jakie były takie myśli, że tak powiem, dalsze? Bo Ameryka, no, Nowy Jork nie został nigdy w ten sposób zaatakowany. Przyjechaliście z Polski do kraju bezpieczeństwa, dobrobytu, cywilizacji najwyższej w świecie, a tutaj no, samo centrum Ameryki zostało zaatakowane i zniszczone. Jakie takie przemyślenia głębsze mieliście w swojej rodzinie, czy ty osobiście w tym czasie?
Ja to wtedy w tych czasach jeszcze żyłem takim beztroskim życiem, mogę powiedzieć, jako młody mężczyzna. Także, ale tak sobie pomyślałem, że to właśnie, tak myślałem właśnie nad tym, że no Ameryka, wcześniej myślałem, że Ameryka jest, że nie można dotknąć Ameryki, nie? Że tutaj nic na tej ziemi nie może jakby ruszyć no bezpieczeństwa Amerykanów i po tym uderzeniu no to się zmieniło. No, widziałem, że są jednak możliwości, że może być Ameryka zaatakowana tutaj na tej ziemi. No taki niepokój w każdym, bym powiedział, że kolegach, czy to taki niepokój, nie? Czy co to będzie dalej, nie? Czy co będzie następne? Także no taka... No wyglądało to tak smutno, że i trochę i strachliwie, że tu jednak mogą coś więcej zrobić, że mogą zaatakować jednak Amerykę, inne kraje.
Jacku, a jak dziś upamiętnia się tę tragedię w Stanach Zjednoczonych? Ty mieszkasz teraz w Chicago, ale w każdym miejscu w Ameryce pamięta się o tym dniu. Co Amerykanie mówią dzisiaj?
Myślę, że dużo się o tym nie mówi. Ja przynajmniej o tym nie słyszę, żeby ktoś jeszcze o tym rozmawiał. Po tych atakach było wiele różnych następnych ataków, jak Boston Bombing, te różne strzelaniny. Po prostu, no, tak jakby seria tych wydarzeń się rozwijała, nie? Tak myślę, że to był taki początek początek tego, że Ameryka już nie jest taka bezpieczna. A właśnie te podziały, ten przedmówca, który mówił wcześniej, że właśnie powstały podziały, to się zgodzę w 100%, że właśnie jedni mówili tak, drudzy tak, różne spiskowe teorie, także to cały czas się dzieje też. Myślę, że właśnie dużo podziałów, to się zmieniło, że powstały takie podziały. Było to dużo bardziej spokojniej przed tym 9-11.
Czyli można powiedzieć, że tym, którzy zaatakowali Amerykę, udało się.
Tak, myślę, że tak. Myślę, że to właśnie bardzo uderzyło w Amerykanów. W ten spokój, który tu był, to był właśnie zburzony. Tak bym to określił.
A powiedz, o to też pytaliśmy Daniela Pipesa, jak można zjednoczyć Amerykę powtórnie? Czy w ogóle przy czymś, przy kimś uda się zjednoczyć jeszcze Amerykę, twoim zdaniem?
Na pewno dobry przywódca. Widzieliśmy Donalda Trumpa, który to dobrze robił, bym powiedział, ale to naprawdę wymaga dużo, dużo pracy, także czy to się stanie, osobiście wątpię, przez to, że wszędzie jest siana propaganda, w szkołach wychowywanie ludzi, brak patriotyzmu do tego kraju. Także przy czym by można było, no na pewno mi się wydaje, że powinniśmy mieć dobrego przywódcę. Jeżeli by Trump dostał tą drugą kadencję, wiele by, myślę, że jeszcze się mogło zmienić, ale no teraz to widzimy znowu ten upadek przy rządach Bidena.
No właśnie, Ameryka jest podzielona, tak jak mówiłeś, po części tym, którzy zaatakowali wtedy 11 września, 20 lat temu, udało się w jakiś sposób zniszczyć tę jedność Amerykanów. Dziękuję ci serdecznie, Jacku. Był z nami Jacek Drabik z klubu Idź Pod Prąd Chicago, wtedy podczas ataków na World Trade Center, mieszkający w Nowym Jorku.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
A teraz chciałam Państwu pokazać fragment filmu Agnieszki Kruk-Kochańskiej Co kryje kurz, dedykowany polskim świadkom, uczestnikom i ofiarom tragedii 11 września 2001 roku. Zdjęcie Artur Zagórski. Przypomnijmy, że w tej tragedii zginęło również 8 Polaków.
W tym momencie miałem dwie budowy. Kończyłem właśnie budowę przy tych najwyższych budynkach World Trade Center. Budowałem przez 4 lata drogę, która przy nich się znajdowała. Wjechałem swoim samochodem, jechałem w stronę Manhattanu, właśnie do moich ludzi na tym West Side Highway, które budowaliśmy. W tym momencie zadzwonili mi na radiu moi ludzie, że coś się dzieje.
Eksplozja taka potężna była, że pierw wybuch był na potem w górę. Wszystko wybuchło. Za 5-10 minut żeśmy poszli na to miejsce. To było tyle z ludzi, ciała, kawałki. Ludzie skakali ze wszystkich piętr na ziemię. Gdzie tylko potrafili. Kto miał dziurę, wyskakiwał przez okno wszędzie. Jak samolot wszedł, to normalnie jakby ktoś wymalował. Wtedy to taka masa pyłu, wszystkiego przysypała nas. Nie widzieliśmy nikogo. Kto kogo nadepnął, kto go przewrócił.
Otworzyłem drzwi i mówię, tutaj wiecie, jest. Zeszłem na dół i tak samo, nie zorientowałem się, gdzie jestem. Ponieważ ja myślałem, że jestem w piwnicy. A to była, tak, to było w głównym holu. Było dużo kurzu i dymu. Tak patrzę w górę, widzę, budynek stoi, na górze się pali. Tylko taką myśl miałem, mówię, a te na górze piętra się spalą i to odbudują i z powrotem się przyjdzie tutaj. Ale to tylko była sekunda tego myślenia. I jeszcze tak przez ramię obejrzałem i widzę, ta antena idzie w dół. Budynek zaczyna się sunąć. Ja nabrałem wtedy strachu. Tak nie byłem nigdy przestraszony, że taki budynek zaczął się rozsypywać.
Mam do was pytanie, jak wy pamiętacie ten dzień, jakie wtedy myśli do was docierały? My obserwowaliśmy to z Polski, bardzo odległe miejsce. Wydawało się, że to nas nie dotyczy, no a później przyszły zamachy terrorystyczne w całej Europie.
Ja nie miałem takiego absolutnie przeświadczenia, że nas to nie dotyczy. Patrząc na to z jakimś takim poczuciem grozy i pewnej historyczności tej chwili, że nasz świat wali się w gruzy, że to ten świat, który znaliśmy z młodości, że no był oczywiście komunizm, była żelazna kurtyna, ale gdzieś tam był ten dobry świat, Ameryka, świat sprawiedliwości, świat prawdziwej równości, szans dla każdego, świat wielkich możliwości, świat też dobrobytu, świat wolności, że on gdzieś odchodzi. Ja już wtedy byłem od wielu lat chrześcijaninem i studiowałem Biblię także w tych obszarach eschatologicznych i wiele razy...
Eschatologicznych, czyli?
Czyli związanych z końcem naszej cywilizacji, można powiedzieć, z tym, co mówimy w tym starochrześcijańskim wyznaniu wiary, że wierzymy w powrót Jezusa. Oczywiście to już niewielu ludzi, chociaż powtarza to starochrześcijańskie wyznanie, absolutnie nie zagląda do Biblii, nie czyta Apokalipsy, nie myśli poważnie o tym, że ten nasz świat może się skończyć. Ja, prowadząc czy studium Biblii, czy wykłady jeszcze przed atakiem na World Trade Center, mówiłem, że w tym opisie apokalipsy, tym świata, geopolitycznym opisie apokalipsy, widzimy jakiś silny wschód Azji, widzimy silną północ nad Izraelem, czyli Rosję, widzimy odnowione Imperium Rzymskie, a nie widzimy Stanów Zjednoczonych. Czyli no, my dużo wcześniej mówiliśmy, że w jakiś sposób ta rola Ameryki jako takiego globalnego supermocarstwa, ona w tych czasach końca się zmieni. Nie? Nie wiedzieliśmy jak oczywiście, ale kiedy nastąpiły te wydarzenia, które no, praktycznie na żywo obserwowałem wtedy w telewizji, no to wiedziałem, że to jest właśnie ten czas, kiedy rozpoczyna się upadek naszej cywilizacji. To już nie wróci do tego, co było wcześniej.
Czyli ten dzień to był początek końca Ameryki jako obrońcy chrześcijaństwa, obrońcy wolności na świecie?
Nie Ameryki, ale naszego świata, bo Ameryka była już, można powiedzieć, od pierwszej wojny światowej, po drugiej bez dyskusji, osią naszego świata, punktem odniesienia. I ten punkt odniesienia, jego symbol, właśnie te dwie wieże dominujące nad Ameryką, dominujące nad Nowym Jorkiem, przecież pamiętamy koniec XIX, początek XX wieku, no to główni przybysze przypływali na statkach, no i widzieli oczywiście Statuę Wolności, a już ci późniejsi, ci z naszych czasów, no to widzieli te dwie wieże. To był praktycznie symbol Ameryki. Każdy, kto znalazł się w Nowym Jorku, no to widział te dwie wieże. Także ten symbol został wybrany nieprzypadkowo jako obiekt ataku. To właśnie chodziło o to, żeby pokazać całemu światu, że ta Ameryka, która dotychczas rozgrywała karty, była, tak jak powiedziałeś, strażnikiem chrześcijaństwa na całym świecie, że ta Ameryka już odchodzi do przeszłości. Takie zresztą psychologiczne odczucia mieli młodzi chłopcy, którzy przecież wtedy nie czytali Biblii ani nie zajmowali się geopolityką. To bardzo fajne zestawienie. Tu filozof, historyk opowiada o tych wydarzeniach, a tu chłopak, który tam biegał po ulicach Nowego Jorku i jeszcze niezbyt poważnie myślał o świecie, ale on i jego koledzy z podwórka, można tak powiedzieć, czuli, że to, co ta wizja Ameryki, którą mieli, że nikt nie może tknąć Ameryki, że ona się rozpadła.
Zaraz pokażemy relację Łukasza Calika, Polaka, który mieszkał wtedy w Nowym Jorku, specjalnie dla naszej telewizji, ale wcześniej ciebie zapytam, Czarku, czy chciałbyś coś dodać do słów pastora Pawła Chojeckiego? Byliśmy wówczas bardzo młodymi ludźmi, ale widzieliśmy to w telewizji. Zobaczyliśmy to, przynajmniej z mojej perspektywy, że to, co widzieliśmy do tej pory w filmach jakichś science fiction, katastroficznych, apokaliptycznych, dzieje się naprawdę. Jakie miałeś wtedy myśli?
Wtedy wróciłem ze szkoły.
Czy to się mniej więcej działo w czasie mojej drogi powrotnej do szkoły? Kiedy wróciłem, mama mówi, że tam w Ameryce w jakiś wieżowiec uderzył samolot, no to tam myślałem, że wypadek, a za chwilę w drugi następny. To już nie wypadek. I że tam się islamiści gdzieś cieszą na Bliskim Wschodzie, to już pokazywano. No to był takie pierwsze wydarzenie chyba świadomie, jakie mieliśmy takie przełomowe i tak relacjonowane na żywo, bo te, powiedzmy, przemiany związane z upadkiem Związku Sowieckiego to jeszcze nie za naszej świadomości, choć za naszego życia. Wtedy też te telewizje informacyjne w Polsce powstały trochę na fali tego. Mhm. Także faktycznie widzieliśmy, mogliśmy w telewizji to oglądać no, bardzo dokładnie. No, widać było, że coś tu się, no, coś będzie się zmieniać, mhm. że to no, wtedy się mówiło, że to jest koniec XX wieku, początek XXI wieku, no i jaki on tam będzie. To do końca nie wiadomo. Tutaj jeszcze co do symboli, tu oczywiście ten symbol, te World Trade Center, choć tak naprawdę z polskiej perspektywy ten symbol poznaliśmy właściwie, kiedy on już zniknął bardziej, no, Statua Wolności, no to wszyscy wiedzieli, Biały Dom i takie tam, może Empire State Building bardziej z Nowego Jorku, ale przecież udało się terrorystom uderzyć w centrum dowodzenia wojska, w Pentagon, najsilniejszej armii świata. Mhm. Także no to naprawdę było mocne wydarzenie. Ale też drugi symbol, ten jeden samolot, pasażerowie powstrzymali to, żeby, czyli nie wojsko, nie rząd,
tylko
zwykli ludzie zapobiegli atakowi. On się kierował też na Waszyngton, być może na Biały Dom na przykład. Także widać, że ten taki etos, żeby wszyscy obywatele brali odpowiedzialność i mogli bronić swojego kraju, no tutaj się jakoś też okazał, no ale no nie wystarczy oczywiście, żeby zapobiec tym tragediom. No a potem już były te dalsze wydarzenia, no atak Afganistan, Irak i tak dalej. Widzieliśmy, że te zmiany geopolityczne są bardzo, bardzo silne, dynamiczne. No i mogliśmy jakoś to widzieć, że to, co jest napisane w Biblii, to się zaczyna faktycznie coraz szybciej sprawdzać.
Jeszcze do Afganistanu przejdziemy i do tego pytania, które zadawał Daniel Pipes. Kto jest winny? Dlaczego tak się stało? Oriana Fallaci, włoska dziennikarka, legenda dziennikarstwa, która wyemigrowała do Stanów i podczas ataków na World Trade Center mieszkała w Nowym Jorku, przerwała po 10 latach milczenie właśnie po atakach i napisała książkę Wściekłość i Duma. Bardzo ciekawie opisuje wtedy społeczeństwo amerykańskie. Kiedy zobaczyłam czarnych i białych, obejmujących się demokratów i republikanów, śpiewających razem Boże, błogosław Amerykę, zareagowałam tak jak ty. Tak samo, kiedy usłyszałam, że Bill Clinton, osoba, do której nie czułam nigdy specjalnej słabości, oświadcza: skupmy się wokół Busha, zaufajmy naszemu prezydentowi. Tak samo, kiedy te słowa powtórzyła jego żona, senator Hillary Rodham Clinton. Tak samo, gdy powtórzył je senator Joe Lieberman. Tylko pokonany Al Gore zachował i nadal zachowuje boleśnie nędzne milczenie. Tak samo, kiedy Kongres jednogłośnie poparł wojnę, tak samo, kiedy odkryłam, że ich mottem jest szlachetna łacińska maksyma, która brzmi ex pluribus unum, z wielu jeden, czyli wszyscy za jednego. Tak byłam zdumiona, a teraz zazdroszczę. Wzruszam się i zazdroszczę. A gdyby nasz kraj, mówi o Włoszech, mógł się tego od nich nauczyć, to taki podzielony kraj, nasza ojczyzna,
tak sekciarski, tak zatruty przez stare waśne plemienne, Włosi nie potrafią być razem nawet wewnątrz swojej własnej partii politycznej. Nawet w ramach tej samej ideologii dbają tylko o własny mały sukces, własną małą sławę. Zdradzają się nawzajem, oskarżają nawzajem, obrzucają gównem. Jestem absolutnie pewna, że gdyby Osama Bin Laden zechciał zniszczyć wieżę Giotta czy krzywą wieżę w Pizie, włoska opozycja winiłaby za to rząd, a włoski rząd opozycję. Szefowie rządu i szefowie opozycji winiliby swoich własnych towarzyszy. Jeszcze wrócimy do książki Wściekłości Duma Ariany Fallaci, ale tak ten opis Włoch, jakiś kraj mi również przypomina.
Z ziemi włoskiej do Polski.
Dokładnie, ale teraz pokażmy relację specjalnie nagraną dla telewizji Idź Pod Prąd Łukasza Celika, który mieszkał wówczas 11 września 2001 roku w Nowym Jorku. I wracamy za chwilę.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy oglądających telewizję Idź Pod Prąd. Dostałem pytania a propos 11 września. Moje nazwisko Calik Łukasz, nauczyciel z Wisły, mieszkaniec z Istebnej, były Nowojorczyk, były mieszkaniec z Nowego Jorku. 11 września dla nas to był piękny poranek po godzinie 7. Naprawdę słońce świeciło, piękny dzień i nikt nie spodziewał się wówczas, że dojdzie do takiej sytuacji jak doszło. Pierwsze uderzenie samolotu, drugie uderzenie samolotu, później kolejne informacje o Pensylwanii, o ataku na Pentagon w Waszyngtonie. Moje pierwsze przemyślenie było wówczas, że to jest trzecia wojna światowa. Później wiedzieliśmy, że to były ataki tylko, czy aż ataki terrorystyczne. Natomiast sytuacja była dziwna. Do Polski nie można się było dodzwonić. Linie telefoniczne były przeznaczone wówczas dla policji i dla straży pożarnej. No cała sytuacja, która wyglądała, ludzie skaczący, wszystko jakoś wszystko zawaliło później. No wyglądało to strasznie. Dziwny, słodko-kwaśny zapach tego wszystkiego, jak to się zawaliło i te ciała ludzkie i całe to rubble po angielsku, czyli całe te gruzy. No wszystko to wyglądało strasznie. Z jednej z konstrukcji z wieżowców została ta dolna część, taka charakterystyczna dolna część, która stała. No i dzień był straszny. Kolejne dni były dość niesamowite, powiem tak, w dziwnym sensie, ponieważ ludzie się bardzo zjednoczyli. Ludzie siedzieli na skwerkach, grali na gitarach, palili świece. Obojętnie z jakiego kraju byli, obojętnie jakim językiem mówili, ludzie byli bardzo zjednoczeni. To miasto, które jest, wiadomo, The Big Apple, tak, prawda, czyli takim wielkim jabłkiem, wszyscy się zjednoczyli, wszyscy niesamowicie spędzali czas ze sobą. Nie było podziału na rasy czy na języki, było to niesamowite. Natomiast ja osobiście tego 11 września rano usiadłem na schodach swojego domu, spoglądałem na to wszystko, co się dzieje. I nie mogę mu wierzyć. Nie mogę mu wierzyć w to, co się wydarzyło. Gdzieś przypomniał mi się film The Independence Day z Willem Smithem, czyli Dzień Niepodległości, gdzie te miasta są w science fiction oczywiście niszczone przez osoby przybywające z kosmosu, a to było coś innego. Tu to się naprawdę działo. Tu naprawdę padały te wielkie, potężne wieżowce, które się wydawały, że są niezniszczalne, prawda? A jednak to się działo na naszych oczach. I było to straszne. 300 strażaków. Pamiętam jednostkę numer 1 na Manhattanie. Nikt nie wrócił. Jednostka stała pusta. Przedwczoraj w jednej z amerykańskich gazet opublikowano zdjęcie, gdzie jedzie jednostka bodajże 118 z Brooklynu. I ta jednostka jedzie w tle, są już palące się wieże i oni też wszyscy nie wrócili. Cała szóstka. Więc był to strasznie smutny dzień. Po 10 dniach wróciły ligi zawodowe, sportowe do zawodów i byliśmy na meczu The New York Mets baseballowym i cały stadion płakał. Cały stadion płakał na tym pierwszym meczu po otwarciu lig. Wszyscy śpiewali God Bless America. Było to, znowu jednoczyło to wszystko ludzi. Natomiast sam dzień, no chyba był najczarniejszym dniem, tak, w życiu nas wszystkich i to, co się, nie da się tego zapomnieć. Nie da się tego zapomnieć, zostaje to na zawsze. Jutro będą obchody 20. rocznicy, a więc takie już równe obchody. Nie da się tego zapomnieć. Inaczej to było w telewizji, inaczej to było na miejscu, gdy się to widziało, gdy się to niestety czuło. Chodziło powykręcane rzeczy na drzewach. Był rower. Jest taki mały kościółek na Manhattanie, zaraz koło wież, i ten kościółek całe szczęście przetrwał. I tam był rower. I ten rower został. Tam ktoś ten rower zaparkował, zapiął go na łańcuch, poszedł do wieżowców i zginął. I ten rower tam stał przez wiele miesięcy taki zakurzony, to był taki symbol też tego, całej tej tragedii. Dlatego, no jutro to wszystko chyba to wróci, jutro w godzinach porannych jak wstanę, jutro jest sobota, więc będzie czas troszkę na przemyślenia, wszystko to niestety wróci i smutne to było. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam wszystkich oglądaczy.
Dziękujemy serdecznie naszemu widzowi. Będziemy to dalej publikować w mediach społecznościowych. Dziękuję za wasze pytania, głosy. Za chwilę do nich przejdziemy. Ale najpierw chciałam zapytać was, jak sądzicie, czy w ogóle można powiedzieć, dlaczego do tego doszło? Dlaczego Ameryka została zaatakowana?
Na pewno tu nie mogły być użyte tylko siły zewnętrzne, że owszem, islamiści, tam jakieś dżihady i tak dalej, to wszystko istnieje, prawda, to było ich marzenie i tak dalej. No ale tutaj nasz gość Daniel Pipes mówi, że wrogowie Ameryki działają dwutorowo. Jeden to jest ten atak bezpośredni, rewolucyjny taki, ale o wiele groźniejszy jest ten tak zwany marsz przez instytucje, że siły wrogie chrześcijaństwu, siły wrogie wolnemu światu zaczęły przejmować już nawet nie tylko instytucje edukacyjne, kulturalne, naukowe, ale także korporacje, że tutaj cały czas ten marsz przez instytucje sił komunistyczno-globalistycznych, antychrześcijańskich, bo to myślę, że jest ich główna cecha, trwa i zapewne pojawiły się luki w systemie obrony Stanów Zjednoczonych z tego powodu. Także te dwa zjawiska, patrząc tylko po ludzku, nie patrząc jeszcze z Bożej perspektywy, tylko patrząc po ludzku, te dwa zjawiska się, no, można powiedzieć, skupiły. No, tym takim, można powiedzieć, symbolem było to, że ci terroryści szkolili się na pilotów na terenie Stanów Zjednoczonych. Ktoś ich szkolił, ktoś im dał licencję, ktoś nie, że tak powiem, sprawdził ich przekonań i tak dalej. No i ktoś im tam sprzedał bilety na te samoloty.
Daniel Pipes mówi, że według niego ta agresywna forma ataku, czyli właśnie zamachy terrorystyczne, się nie powiodły. Agresorzy nie mają żadnych osiągnięć. Spójrzcie na 11 września, co tym osiągnęli. Uważam, że to nie zadziałało, to im nie pomogło, to nie obaliło rządu USA. Nie sprawiło, że Amerykanie się poddali. Według niego forma nieagresywna jest groźniejsza, czyli edukacja, filantropia, prawo, polityka, media.
No tu bym się nie zgodził z naszym gościem. Sam zresztą powiedział, że no skutkiem jest podział. Oczywiście sam atak, taki nawet 10 takich ataków nie spowodowałoby obalenia rządu Stanów Zjednoczonych, zniszczenia ich armii, potencjału obronnego itd., itd., ale zostały Stany Zjednoczone, po pierwsze, że tak powiem, uderzone, pokonane mentalnie, że już to nie jest bezpieczny świat, gdzie nikt nie zagrozi z zewnątrz temu światu, nie zniszczy go, a po drugie, po ataku idzie dezinformacja. Idą różne ataki propagandowe. I tutaj sam Daniel Pipes powiedział, że o ile to, o czym pisze Oriana Fallaci, to zjednoczenie, te piękne sceny, ta silna wokół Boga i ojczyzny zjednoczona Ameryka, po kilku miesiącach przestało funkcjonować. I podziały stały się jeszcze głębsze. Także jednak myślę, że ta metoda uderzenia, połączona oczywiście z rozmiękczaniem wcześniejszym, długoletnim mentalności amerykańskiej, doprowadziła do tego, że dzisiaj to państwo jest, tak jak Jezus powiedział, rozdwojone, a jeśli rozdwojone i tego nie przezwycięży, no to nie może się ostać. Państwo rozdwojone nie może się ostać. To powiedział Jezus Chrystus i myślę, że no każdy też zdrowo myślący człowiek się z tym zgodzi.
Daniel Pipes mówił, że według niego groźniejsza jest promocja islamizmu, czyli tego radykalnego islamu, przez system, a nie sama przemoc islamistów. Cezary...
Myślę, że to jakby trzeba jednak rozpatrywać razem, no bo tu też powiedział, że po tym zamachu chwila zjednoczenia, ale potem zaczęli się kłócić jeszcze bardziej. Taki był efekt tej przemocy. Także no to jest jakby współdziałają te dwie metody i nawzajem mogą się napędzać. Jedno napędza drugie też. No, na przykład no, zostało to wykorzystany ten zamach po to, żeby no, zaostrzyć na przykład kontrolę nad Amerykanami czy w ogóle nad ludźmi. No, teraz zupełnie inaczej loty samolotem wyglądają niż wcześniej. I też wiele innych rzeczy w imię bezpieczeństwa ogranicza się jakieś wolności. No, to też przemoc i działanie przez system tutaj jakby współdziałają.
O tych teoriach wokół zamachu 11 września jeszcze chwilę porozmawiamy, bo o to pytają nasi widzowie, ale jeszcze chciałam zapytać was o zagrożenia. Daniel Pipes mówił, że radykalny islamizm jest wielkim zagrożeniem dla całego świata, trzeba go traktować poważnie. To jest wielka ideologia naszych czasów. Nie jest nią komunizm ani faszyzm, tylko islamizm. Są oczywiście też inne zagrożenia. Chiny są wielkim zagrożeniem według Daniela Pipesa, ale jednak islamizm największym. Czy się zgadzacie z historykiem, synem doradcy prezydenta Reagana?
No też nie zgadzam się z tym.
Dlaczego?
Obszarze. Myślę, że islamizm jest tylko częścią tej wojny, czy tego konfliktu. Myślę, że kiedybym miał pokazać główne strony barykady, to bym wrócił jednak do Ronalda Reagana. To on pokazał imperium zła i imperium dobra, czyli chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo, powtarzam, chrześcijaństwo biblijne. Absolutnie nie należy tego mylić z Kościołem Rzymskim, z biskupami, z papieżami i tak dalej. Zresztą dzisiaj widzimy, że Kościół Rzymski praktycznie jest na usługach już komunizmu chińskiego, wasalizuje się z islamem. Papież zmusza wręcz katolików do wsiadania do jakiejś jednej arki z islamistami i takie tam bzdury plecie. Także myślę, że główna linia podziału to jest biblijne chrześcijaństwo, cywilizacja wolności kontra imperium zła. Taki obraz świata, zobaczcie, to nie ja wymyśliłem, jeśli otworzycie sobie list do Efezjan, to tam pod koniec znajdziecie właśnie taki opis świata, który pochodzi z pierwszego wieku, z nauki apostolskiej i tam właśnie apostoł Paweł mówi, że nie toczymy z ludzkimi jakimiś siłami walki, ale ze zorganizowanym imperium ciemności. Nie? Zobaczcie państwo, że dzisiaj to chrześcijaństwo biblijne jest podlega atakom ze wszystkich stron. Nie ma ataków na przykład globalnych na buddyzm. Nie? Słyszeliście państwo o jakichś atakach kampanii nienawiści wszędzie przeciwko buddyzmowi, nie? Czy jakichś tam innych systemów religijnych, a chrześcijaństwo jest tą solą wokół wszędzie. Oczywiście w krajach islamu, dzisiaj na przykład w Afganistanie morduje się chrześcijan, którzy, no, tych Afgańczyków, którzy nawrócili się do Jezusa Chrystusa, myśląc, że ten Pax Americana, no to już teraz oni są beneficjentami. Wielu ludzi uwierzyło w to, że da się chrześcijanom żyć w Afganistanie, no i dzisiaj oni już są z Jezusem. W większości zostali wymordowani przez tych zwolenników islamu. Także tutaj nienawiść do chrześcijaństwa w tym ogromnym świecie islamu, przecież to jest liczbowo dzisiaj jedna z największych religii, może nawet największa, jeśli chrześcijanie są tam podzieleni i tam nie wiadomo jak ich liczyć, a islam oczywiście też podzielony, ale w nienawiści do chrześcijaństwa zjednoczony. To jest największy system i chrześcijan morduje się. W komunistycznych Chinach kolejny wielki system, kolejny ponad tam miliard z dużą, dużą górką, już 1,5 miliarda chyba. Tam też chrześcijaństwo jest w wielkiej nienawiści. Indie, choć geopolitycznie współpracują ze Stanami Zjednoczonymi, to chrześcijanie tam absolutnie nie mają lekko. A teraz jeszcze rozpoczęło się, można powiedzieć, sekowanie czy prześladowanie chrześcijan na terenie cywilizacji chrześcijańskiej. Pamiętasz zapewne nasz wywiad z jednym z liderów chrześcijańskiej Ameryki.
Doktorem Albertem
Mollerem.
Mollerem z jednej ze szkół SBTS, szkolących pastorów amerykańskich, największego kościoła amerykańskiego, południowych baptystów. I on powiedział, że to prześladowanie, na razie miękkie, już jest w samych Stanach Zjednoczonych. Nie mówię jeszcze o prześladowaniu całych kościołów, choć to jest wywiad z 2015 roku, ale wtedy jeszcze kościołów się nie prześladowało. Dzisiaj już się to zmieniło. Zobaczcie, jak ta sytuacja galopuje. A tutaj on mówił o prześladowaniu poszczególnych chrześcijan, którzy chcą być wierni nauce Jezusa Chrystusa. Chcą być wierni swoim poglądom. Wcześniej mogli żyć w Ameryce. Teraz zaczęły się prześladowania. Właśnie także w tych obszarach, o których mówił Daniel Pipes. Także to jest wojna z chrześcijaństwem. Wszystkie siły jednoczą się przeciwko biblijnemu chrześcijaństwu. To zobaczcie, że obraz z księgi, która no, jest fundamentem chrześcijaństwa, z Nowego Testamentu Jezusa Chrystusa, no, że tak powiem, rozgrywa się, a raczej już kończy się rozgrywać na naszych oczach.
Ryna Falaci zgadza się poniekąd z Danielem Pipesem, że największym zagrożeniem dla świata jest wojujący islam. Wojna z synami Allaha będzie bardzo ciężka, bardzo długa, bardzo trudna, bardzo ciężka. Chyba że my, Europejczycy, przestaniemy, tu przepraszam, cytać, srać w majtki ze strachu i poświęcając naszą godność toczyć podwójną grę z naszym wrogiem. Jest to pogląd, który chciałabym z całym szacunkiem przedstawić także papieżowi. Chodzi o Jana Pawła II. Naprawdę zdumiewasz mnie, przynajświętszy ojcze. Ja przypominam, że Oriana Falaci deklarowała się jako ateistka. Przecież to ty pracowałeś tak ciężko, żeby doprowadzić do upadku Związku Radzieckiego. Moje pokolenie, pokolenie, które przeżyło całe życie w obawę przed III wojną światową, musi ci szczególnie podziękować za ten cud, w który nikt z nas nie wierzył. I po takim zwycięstwie mrukasz do osobników, którzy są gorsi od Stalina, flirtujesz z tymi, którzy nadal chcieliby wybudować meczet w Watykanie. Przynajświętszy ojce, ojcze, z całym szacunkiem przypominasz mi tych niemiecko-żydowskich bankierów, którzy w 30 latach, sądząc, że się ocalą, pożyczali pieniądze Hitlerowi i którzy kilka lat później skończyli w piecach jego krematoriów. Bardzo ostre słowa. Ona była krytykowana za te słowa. Oriana Falaci, ale co byście, jakbyście skomentowali tę diagnozę 20 lat temu napisaną przez włoską dziennikarkę, która wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych?
Pierwsze można się zapytać, czy to Kościół katolicki, Watykan się tak zmienił, czy taki był cały czas? Myślę, że odpowiedź jest dość prosta. Druga rzecz, co do jeszcze tego, że tam, że to islam jest tym głównym wrogiem, myślę, że nie, że to jest właśnie wróg pomocniczy, który skupia swoją uwagę i odwraca uwagę od głównych rozgrywających, czyli właśnie komunizmu, komunizm rosyjski czy chiński. Przypomnę, że Ayman al-Zawahiri, czyli zastępca Osamy Bin Ladena w Al-Kaidzie, w 1996 roku, jeszcze gdy był w Bractwie Muzułmańskim, kiedy wyruszył w podróż do Czeczenii, żeby tam ponoć rozniecać ten dżihad, został złapany przez Rosjan. Był tam oczywiście pod pseudonimem. Przez pół roku był w więzieniu. Tam za nielegalne przekroczenie granicy. No, 5 miesięcy trwał proces, skazano go na 6 miesięcy, więc po miesiącu wyszedł razem z kolegami i jakoś tak nie odkryto niby jego prawdziwej tożsamości. On twierdził, że to Allah taką ślepotę spuścił tu na tych. Więc prawdopodobnie wtedy przeszedł przeszkolenie w obozie gdzieś na terenie Czeczenii czy w okolicy rosyjskim. I potem był głównym architektem i pomysłodawcą właśnie ataków z 11 września. I jak jeszcze przypomina Krystyna Kurczap-Rewdlińska w książce o Putinie, Wowa, Wołodia, Władimir, właśnie te historie, ale też, że Putin był pierwszym, który zadzwonił do Busha po zamachach.
A przynajmniej zegarki miał tam dobrze?
No ja, po, przed, już po.
Po, nie przed zamachem.
Tak. Aha, to, no to, odczaj no to różnice.
Sprytni ci Rosjanie są już teraz i nie dzwonią przed zamachami.
Także no. Skupianie się tylko na islamie, no to nie będzie nieuwzględnienie głównych wrogów i głównych rozgrywających. No sam islam by tego, sami islamiści by tak tego nie osiągnęli, co osiągnęli.
Islamiści może i mają jakieś tam pieniądze, część szejków handlujących ropą tam im może te pieniądze dawać, no ale nie mają takich zdolności operacyjnych i nie są szachistami. A kto jest szachistami?
Pipes mówi, no wiadomo, że no komunizm nie ma ideologii, a islamizm ma.
To jest...
Ja mówię, że Rosja i Chiny nie mają ideologii, a że komunizm to już jakby przeszła.
To jest ideologia. Właśnie jedno z największych kłamstw, w które wierzy amerykańska prawica i o tym mówiliśmy wielokrotnie, że Rosja już nie jest zagrożeniem dla świata. To jest... No, my Polacy się uśmiechamy, kiedy coś takiego słyszymy, no ale tu słyszycie. To samo w mojej dyskusji z czołowymi konserwatystami amerykańskimi jeszcze za Trumpa. Pamiętacie zjazd idź pod prąd. I ja im tłumaczyłem, że to Rosja jest architektem tego. Nie możecie myśleć, że się uda przeciągnąć Rosję przeciwko Chinom, bo to jest polityka, która prowadzi was w przepaść. On mówi, nie, Rosja nie ma tych samych interesów, co Chiny i na pewno się uda nam tu z Rosją dogadać przeciwko Chinom. Nie? No to jest jakaś naprawdę ślepota duchowa części prawicy amerykańskiej i to się powtarza. Oni nie widzą, że wszędzie, gdzie jest jakiś terroryzm, wszędzie, gdzie jest jakieś zło, jakiś przewrót, jakiś antyamerykanizm, wszędzie te ścieżki prowadzą do Moskwy. Tu Czarek przedstawił tego pomocnika Bin Ladena na szkoleniu w Moskwie, ale takich ścieżek znajdziemy wszędzie. Wszystko, co się dzieje przeciwko Ameryce, połączone jest z Moskwą. A Ameryka udaje, czy chce wierzyć w to, że uda się Moskwę przeciągnąć przeciwko siłom złatym albo islamskim. Tu zresztą nasz gość Daniel Pipes wymienił ten zamach w Rosji jako ten jeden z najgorszych islamskich. No tak jakby nie wiedział, że KGB to tak takie zamachy seroi. Przecież oni budynki mieszkalne wysadzali tylko po to, żeby sprowokować wojnę w Czeczenii i tak dalej. Także no... To mnie przeraża wśród tej elity konserwatywnej dzisiejszej Ameryki, że oni absolutnie nie widzą, że w tym antychrześcijańskim, antybiblijnym, globalnym ataku komunistów to Rosja dalej odgrywa pierwsze miejsce. Inni dostarczają tylko, można powiedzieć, sił i środków, ale mózgiem jest zawsze Moskwa.
I tu trzeba zauważyć, że te ideologie, komunizm, islamizm, czy komunizm chiński, czy rosyjski, mają to wspólnego, że chcą siłą zająć cały świat.
I zniszczyć Amerykę.
I islam. To pierwszy środek do tego celu, no bo bez tego nie zajmą świata. I tu też katolicyzm się w to wpisuje. On też się jako uniwersalna, wszechświatowa, powszechna religia, więc tu to połączenie, które teraz akurat Franciszek realizuje, a wcześniej inni widać i trzeba właśnie uciec z tych mitów, że Rosja jest przeciwko Chinom albo że katolicyzm jest przeciwko islamowi. Nie jest.
Nie no właśnie, papież Franciszek był jasno przeciwny, ale Donaldowi Trumpowi krytykował go wielokrotnie, mówił, że nie jest dobrym chrześcijaninem.
Ja tylko powiem, że przecież nie jestem ani doradcą prezydenta Stanów Zjednoczonych, ani tam nie siedzę głęboko w tych informacjach, do których ma elita, ta konserwatywna świata, dostęp. Siedzę mocno za to w tej księdze. Wezmę tu też Stary Testament i weźcie sobie, zobaczcie moje kazanie z 2015 roku, kiedy właśnie mówiłem o tym sojuszu komunizmu, świata islamu i katolicyzmu, że to ten sojusz zniszczy świat wolności, cywilizację chrześcijańską, którą znamy. No to zobaczcie, to wiele lat temu o tym mówiłem na kazaniu, nie w programie nawet telewizyjnym. No i to się dzisiaj zniszcza. Największym przyjacielem, takim kretem od środka zarówno komunistów chińskich, jak i islamu w Europie jest papież Franciszek. No to jest proste jak 2x2 chyba już dzisiaj.
Mówiłam, że wrócimy do teorii odnośnie ataku 11 września. Czy nie uważacie, że to było kontrolowane z tymi wieżami? Anna Można, Mirek Galarda. Nie ma opcji, żeby tak perfekcyjnie, a do tego dwie wieże tak się zawaliły.
Johnny Walker, chyba nigdy się nie dowiemy, jaka jest prawda odnośnie World Trade Center.
No nie, no spokojnie, w niebie się dowiemy, tak proszę nie siać pesymizmu. To nie jest takie znowu trudne. Tu...
Co to znaczy, że to było kontrolowane? No przez kogo? No ktoś tam... No... Czy przez terrorystów, czy przez...
Nie wiem, rozumiem, że...
Natomiast jeśli chodzi o samą fizykę, no to oczywiście jest możliwe takie zawalenie, tak? Na ile sam się dowiadywałem różnych tam fizyków, materiałów, inżynierów i tak dalej, to jak najbardziej mogło w ten sposób wyglądać i takie uderzenie samolotem pewnym paliwa z prędkością 800 czy 9, ponad 900 w drugim przypadku kilometrów na godzinę mogło spowodować takie zniszczenie, że to się tak zawaliło.
Mamy również pytanie.
Przy tej konstrukcji akurat.
Tak, tylko że to jest, myślę, fałszywy kierunek rozumowania, bo jeśli zaczniemy angażować się w te szczegóły techniczne, czy to się mogło tak zawalić, czy nie, i będziemy snuć tutaj jakieś teorie spiskowe, zobaczcie, że wszyscy tam pokazują różne rzeczy, że tu tak, tu śmak, tu rakieta, tu nie ten, no ale dobra, no ale kto? Nie? Jaki cel? Nie? Że zobaczcie, że to jest takie jak...
Wciąganie w teoretyzowanie, które nie ma żadnego efektu praktycznego.
To jest takie jak takie plotkarskie, kto z kim spał, nie? I czyje to dziecko, bo akurat rude, a ojciec czarny, nie? Znaczy czarne włosy ma i już tutaj sąsiadki zaczynają... To jest ten poziom, nie? Dlatego naszych widzów szczególnie przestrzegam przed zejściem do tego poziomu, bo on do niczkąd nie prowadzi. No to sobie możecie tam poczytać jakiś tam ten Mietek kontra Masoni i przeróżne tego typu teorie spiskowe, że to nie samoloty, tylko sterowane, takie śmakie. No dobra. Ja nie mówię, że tam nie ma znaków zapytania. I jednym z błędów największych administracji amerykańskich wszystkich to jest niewyjaśnienie tych wszystkich szczegółów, niewyjaśnienie tych pytań. To one do dziś powodują ten podział. Ale my musimy spojrzeć szerzej. Kto na tym skorzystał? Kto za tym stoi? Dokąd to prowadzi? To są właściwe pytania, a nie czy do Pentagonu wleciała rakieta, czy samolot. Nie.
No właśnie, celem Rosji zawsze było i również dziś celem Putina jest podzielenie społeczeństw Zachodu. Dzieli się również polskie społeczeństwo, ale na przykładzie Ameryki widać to chyba jeszcze lepiej.
Dokładnie, to jest taki cel pośredni, który jest środkiem do tego, żeby je potem podbić.
Zniszczyć.
Johnny Walker, zjednoczenie jak w Polsce po Smoleńsku, tutaj są takie analogie do katastrofy czy tragedii
smoleńskiej. Tak, i analogia jest ta sama, do dzisiaj nic nie wiadomo. Tu mieliście z Tymkiem program, jak to Macierewicz Antoni obwieścił gdzie? Weź to czarę, gdzie on ogłosił?
W
Polanicy Zdroju. Z całym szacunkiem do mieszkańców Polanicy Zdroju, ale to chyba nie jest stolica Polski jeszcze, przynajmniej nie słyszałem.
Czyli Polanica stolica, no.
Polanica stolica, no. Zobaczcie, że dokładnie taka sama metodologia. Wielka tragedia, wstrząs. Oczywiście Rosja w tle, bo to się stało w Rosji. Rosja zacierała ślady i tak dalej, i tak dalej. I znowu do dziś nie ma prawdy. I to formacja, która szła do wyborów z obietnicą powiedzenia prawdy o Smoleńsku w Kudowie, nie, przepraszam, w Polanicy. Dobrze, że nie w Lądku Zdroju jeszcze, nie? Także no, z tym szliście do wyboru, oszuści z PiSu? Zobaczcie, nic nie wiadomo. Polacy dalej są podzieleni. Nie znamy prawdy. Oni doszli tylko do władzy, zachowali się jak świnie, zaczęli się obławiać naszymi pieniędzmi, tylko zaczęli rozkradać majątek państwowy i niszczyć go dalej. Tyle tylko podnosić podatki, tylko tyle potrafią. A to szkoda gadać. Także
wracając do społeczeństwa amerykańskiego.
Społeczeństwo dokładnie tak samo nic nie wie. I jest podzielone na dwa ule, które się nawzajem napieprzają.
Wracając do społeczeństwa amerykańskiego, myślę, że też...
Czyli zobaczcie, że ta technika rozkładania społeczeństw ma tę samą rękę. Nie? Że to jest dokładnie ten sam system ataku i operacji dezinformacyjno-propagandowej.
Zapytaliśmy Daniela Pipesa, czy ma pomysł, czy jest możliwość zjednoczenia Amerykanów. Przykro mi, ale nie mam żadnych dobrych pomysłów. Odpowiedział przedstawiciel elity, konserwatywnej elity amerykańskiej. Do was pytanie. Czy wy macie jakieś pomysły? Czy Amerykę da się uratować
da się ją zjednoczyć dziś?
No pamiętacie, po przegranej Trumpa, albo raczej po odsunięciu Trumpa od władzy, nagrałem takie kilkuminutowe przesłanie do Amerykanów, w jaki sposób można jeszcze uratować Amerykę. Po prostu trzeba zapytać, kiedy i dlaczego Ameryka była silna. In God we trust. To przecież jest tak jak 2 razy 2. A dzisiaj kto ufa Bogu w Stanach Zjednoczonych? Nie? Nastąpił ogromny regres, jeśli chodzi o wiarę w to, co Bóg nam objawił, czyli w Jego Słowo i w samego Jezusa Chrystusa. Nie? Że to społeczeństwo dlatego jest podzielone, dlatego jest głupie, dlatego jest łatwe do dezinformowania, ponieważ odeszło od fundamentów, od korzeni amerykańskich, czyli od Biblii i od samego Boga. Także tu nie wymyślimy żadnej jakiejś cudownej maści na oczy, czy
nie odkryjemy Ameryki.
Czy nie wiem, jakichś jagód gumisiowych, żeby Ameryka znowu była potężna. Tu trzeba wrócić do Jezusa Chrystusa. To On i oczy otworzy komu trzeba, i siłę da komu trzeba, i moralną wytrwałość, i zjednoczenie tego narodu, tak jak on kiedyś był zjednoczony, kiedy był chrześcijański.
Zero Kłosowicz.
No tak, no możemy powiedzieć, no co trzeba zrobić, no a czy ktoś to będzie chciał zrobić, no to już nie poradzimy. No Daniel Pipes mówi, że trudno znaleźć ludzi, którzy zechcą ze sobą współpracować i znaleźć rozwiązania, które zadowolą obie strony. Nie wiem nawet, czy trzeba zadowalać obie strony akurat, ale no, trudno w ogóle znaleźć jakieś tu płaszczyzny do porozumienia. No i to no, ludzie albo będą chcieć wrócić do Boga, albo nie. No, no, droga jest niby prosta, w sensie może nie zawsze łatwa, ale nie jest to... Recepta nie jest skomplikowana tak na tym podstawowym poziomie. No ale to, czy oni będą chcieli, czy nie, tak samo jak czy Polacy będą chcieli, czy nie, no to już no, nie zmusimy nikogo, ani nie damy właśnie komuś recepty jakiejś, że se zażyje i zachce.
No zobaczcie, no wielu ludzi w Polsce mówi, że Jezus jest królem, nie? Nawet takie statuje stawiają, nie? Tam gdzieś, nie wiem, w Świebodzinie, czy gdzieś stoi statuja, nie? I niby to jest Jezus Chrystus, oczywiście bujda na resorach i tak dalej. No ale mówię o takim powszechnym przekonaniu, nie? No ale jak się to ma do myślenia przeciętnego Polaka, katolika o rzeczywistym panowaniu Jezusa Chrystusa w historii, w Jego życiu? Zobaczcie sobie program z poprzedniej środy o sądzie, nie? Koniec naszego życia i sąd, nie? Sonda tam jest porażająca. Przedstawiona z różnych miast. Nie tam, żeby tylko w Lublinie było takie niedoinformowanie, no bo tu Czarnek długo działał, nie jest z Lublina, on jest z Wielkopolski, także tu nie obwiniajcie Lubelszczyzny. I zobaczcie, teraz jest olimpiada była parę dni temu tam z języka polskiego i ten Czarnek, który jakbyście go spytali, czy Jezus jest królem, panem i od niego wszystko zależy, no to powiedział, no tak, no jak, żeby inaczej. No tam za pomocą tych swoich różnych załóżników, no bo oni tam wiedzą, co mają robić. Pytanie na olimpiadzie. Napisz SMS-a do Jana Pawła II z zachowaniem interpunkcji. Czyli zobaczcie, Jezus jest królem historii. Jan Paweł II z całym szacunkiem, ale od jakichś paru lat nie żyje. To nie mówią, żeby pisać SMS-y do Jezusa, tylko Czarnek i reszta czarnego świata, można powiedzieć. Nie? Pisz dzieciom, elicie tam z tych młodych dzieci, jeśli chodzi o język polski, pisz SMS-y do Jana Pawła II. No. No to jak taki naród, tak wychowywany, ma dokąd dojść?
Teraz pokażemy Państwu nasze wykonanie God Bless America. Hanna Jaskarska, Cyrek Kłosowicz, ale chciałam jeszcze ostatnie pytanie do Was. Co dzisiaj, czy tak naprawdę jutro chcielibyście przekazać Amerykanom 20 lat po wielkiej tragedii?
Wróćcie do fundamentu, wróćcie do źródła. Zresztą to samo Polakom bym przekazał. No inaczej no, upadnie i Polska, i Ameryka, a nawet jeśli nawet nie upadnie w sensie fizycznym, że będzie na mapie, no to w środku będzie to będzie upadek i tragedia i nic dobrego z tego nie wyniknie. Także no, tylko takie przesłanie teraz. No.
Ja bym powiedział już po tym wszystkim, co powiedziałem, nie dajcie się podzielić specom od podgrzewania emocji, bo te podziały są sztuczne. Te podziały są dokonane przez media, przez agenturę, przez media społecznościowe, są podgrzewane i tak dalej. W rzeczywistości ci ludzie chcą tego samego w dużej części. Gdyby spokojnie ze sobą porozmawiali, to doszliby w wielu dziedzinach do zgody, ale właśnie przez różne szczujnie są napuszczani na siebie, podburzane są ich emocje. Jedni kochają Amerykę, drudzy nienawidzą Ameryki. Zobaczcie, to są przecież emocje. Przestańcie dawać się, że tak powiem, manipulować i pomyślcie, kiedy Ameryka była wielka, co czyniło Amerykę wielkim narodem dla chrześcijan. Pomyślcie o tym, że to wam przypadło w udziale być tym miastem na wzgórzu. To jest taki obraz, który w chrześcijańskiej Ameryce dominuje, że tak jak można powiedzieć, Jezus mówi, wy jesteście światłością świata i świecicie. No to jest do każdego chrześcijanina. Możecie sobie zobaczyć na przykład w Ewangelii Mateusza takie słowa Jezusa Chrystusa. Oni rozumieli, że dano im stworzyć chrześcijański naród. I teraz cały świat patrzy na chrześcijańską biblijną Amerykę. To jest wasze dziedzictwo, to jest wasza odpowiedzialność. To jest coś, co udało się waszym przodkom. Może się udać wam. Nie musicie zejść z areny dziejów w niesławie, tak jak to się teraz dzieje, tak jak pokazaliście w Afganistanie.
Dziękuję wam serdecznie. Był z nami pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
Dziękuję.
Także wiadomości Idź Pod Prąd, Cezary Kłosowicz. Dziękuję również.
Dziękuję.
A przed nami nieformalny hymn Ameryki, który śpiewali strażacy, mieszkańcy Nowego Jorku, Waszyngtonu, Pensylwanii, wszyscy w Ameryce wtedy, 11 września i później. I ten klip wam, Amerykanie, dedykujemy. God bless America. A później pastor Paweł Chojecki. Jak Amerykanie mają odzyskać ojczyznę? Co dalej po szturmie na Kapitol? Dziękuję serdecznie. To był program Idź Pod Prąd na żywo. Do zobaczenia. God bless America, land that I love. Stand beside
Drodzy amerykańscy przyjaciele, zapewne jesteście zszokowani tym, co w ostatnim roku stało się z Ameryką. Pozwólcie, że jako wielki wasz przyjaciel, który często stawiał Amerykę za wzór dla całego świata, powiem wam, jak ta sytuacja wygląda z zewnątrz. W swoich kazaniach zadawałem często pytanie, dlaczego konstytucja amerykańska jest tak krótka? Odpowiedź na to pytanie jest fundamentalna do zrozumienia tego, co się dzieje dzisiaj. Wasza konstytucja nie wisi samoistnie w powietrzu, ale nierozerwalnie opiera się na Biblii. To wraz z nią była drogowskazem dla waszych przodków. Amerykańska konstytucja może prawidłowo funkcjonować tylko w chrześcijańskim społeczeństwie. Inaczej mówiąc, dobrobyt, sprawiedliwość i potęga Ameryki rosły, gdy w waszym narodzie była odpowiednia liczba mężczyzn i kobiet, którzy osobiście zaufali odkupieniu, jakie przyniósł nam dzięki swojej krwi przelanej na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus oraz którzy żyli poświęconym Mu życiem. W 2016 roku, po zwycięstwie Donalda Trumpa, zadałem pytanie: nowa era Kościoła czy ostatnia prosta przed końcem? Kiedy w 2018 roku odwiedziłem wasz wspaniały kraj i wiele waszych biblijnych kościołów, wróciłem z bardzo smutnymi przemyśleniami. Nagrałem dla was wtedy 4 kazania pod tytułem Jak wypędzić komunistów z kościołów. Bardzo bym chciał, by do amerykańskich patriotów dotarła wreszcie prawda, że ten wielki kryzys, z jakim dziś się mierzymy, nie wynika z potęgi komunistów i globalistów, ale ze słabości amerykańskich chrześcijan i amerykańskich kościołów. Wiara w to, że Ameryka zawsze będzie chrześcijańska i nigdy nie będzie socjalistyczna, okazała się pokładaniem nadziei w człowieku, a nie we wszechmocnym Bogu. Świat się jeszcze nie skończył. Jezus chce, by wszyscy Jego uczniowie wysnuli właściwe wnioski z tragedii, która rozegrała się w ostatnich miesiącach. Nie dajmy się zwieść tym, którzy będą nawoływali do eskalacji przemocy, secesji czy rozwiązań czysto politycznych. Ameryka była miastem na wzgórzu tylko z jednego powodu. In God we trust. Macie więc przed sobą prostą drogę do odmiany losu waszej ojczyzny i całego świata. Amerykańscy chrześcijanie muszą wrócić do głębokiego oddania Jezusowi Chrystusowi i odrzucić światowy styl życia opisany w liście do Kościoła w Laodycei w Księdze Apokalipsy, rozdział 3. Musicie ponownie sięgnąć do głębokiej mądrości Słowa Bożego, modlić się o otwarcie na nią oczu, rozpalić w sobie ponownie zapał do ewangelizacji swoich rodaków i całego świata. Potrzebujecie znowu silnych Chrystusem kościołów. Dlatego też skupcie się wokół Bożych pastorów, odrzucając zwodnicze nauki teologii sukcesu. Przecież to jej przedstawiciele mamili was rzekomo objawionym im z nieba triumfem Trumpa w wyborach 2020. Kościół Chrystusa jest silny tylko wtedy, kiedy składa się z uznających swoją słabość pokornych uczniów Jezusa, wielkich Jego siłą i Jego mocą. To jest prosty klucz do odbudowy i zwycięstwa. To będzie długa i niełatwa droga, ale innej nie ma. Jako polscy ewangeliczni chrześcijanie będziemy się za was modlić, udzielać wam wsparcia i starać się być dla was zachętą i inspiracją. Pamiętajcie, to nie jest walka tylko o Amerykę, to wojna o cały świat. We'll be right back.